Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Domowej Filmoteki, podcastu, w którym staram Wam się przybliżyć dzieła popkultury z różnych części świata. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony Izraelowi. Izrael jest państwem na Bliskim Wschodzie, które graniczy z Libanem, Syrią, Jordanią oraz Egiptem. Przylega również do niego Palestyna, czyli zachodni brzeg, który jest kontrolowany przez Izrael, oraz Strefa Gazy, która jest kontrolowana przez Autonomię Palestyńską. W Izraelu w większości mieszkają Żydzi, to jest najliczniejsza grupa. Drugą grupą są Arabowie oraz taka grupa etniczna, która nazywana jest Samarytaninami. Izrael jest republiką, a dominującą religią jest judaizm. Ja specjalnie przytoczyłam tutaj taki krótki opis geograficzny, zwłaszcza Izraela, po to, żebyście się mniej więcej odnaleźli na mapie geograficznej oraz historycznie nie tylko Izraela, ale całego i Bliskiego Wschodu. Izrael, chociaż jest niewielkim państwem, to historycznie wszedł w bardzo dużo konfliktów, które niektóre wygasły, niektóre trwają do tej pory. Cały jego rozwój jest niezwykle interesujący, dlatego też przytoczyłam te wszystkie kraje, z którymi on sąsiaduje, które kontroluje, które zawłaszczył. A żeby pogłębić tą wiedzę i żeby dać Wam taki szerszy point of view tego, czym jest Izrael jako kraj, jako państwo, jako jednostka na Bliskim Wschodzie, która musi przeżyć, musi przetrwać z punktu widzenia Izraelczyka, jest książka, którą chciałam Wam na samym początku zaproponować pod tytułem Powstań i zabij pierwszy. Książkę tę napisał izraelski dziennikarz śledczy Ronan Bergman. Jest on autorem 5 innych pozycji, które w podobnej tematyce odkrywają karty izraelskich tajnych służb historycznych, wojny, konflikty, rozwój, etc. Ronan Bergman w czasie pracy nad tą książką był oskarżany o szpiegostwo, a armia izraelska próbowała uniemożliwić mu dotarcie do jakichkolwiek informacji. Był wielokrotnie zastraszany i postrzegany jako przeciwnik, jako wróg wewnętrzny, którego należy zniszczyć. Książka Powstań i zabij pierwszy ukazała się 2 lata temu na naszym rynku i jest to jedna z takich pozycji must be. To jest taka książka cegła dodam, że no nie sposób przejść obok niej, nie zauważyć wartości dodatniej, którą nam daje. I no tak jak mówię, to jest must be. Trzeba ją przeczytać koniecznie, żeby zrozumieć ten rejon świata, który jest nam tak daleko, a o którym co rusz słyszymy w wiadomościach. Ja przyznam się szczerze, że bardzo wielu rzeczy się dowiedziałam, historycznych, o których nie miałam do tej pory pojęcia, a które gdzieś tam przewijały mi się w świadomości. Do tej pory pamiętam, jak w wiadomościach mówiono o jakichś konfliktach, o Palestynie, o Hezbollahu, o innych jednostkach, o atakach w Monachium i nie rozumiałam ich. To znaczy, owszem, cały konflikt był przedstawiany od początku do końca, powiedzmy, na tyle rzetelny sposób, na ile owe czasy pozwalały na to. Natomiast zarówno mój młody wiek, jak i informacje, które były przekazywane w tych wiadomościach, nie były na tyle czyste i klarowne, że można było je zrozumieć. Ta książka pozwala na wejście w głąb, wejście na zaplecze od strony Izraela i od strony najważniejszej jednostki terrorystycznej, jaką jest Mossad. Mossad jest agencją rządową, wywiadowczą agencją rządową, która ma na celu zbieranie informacji politycznych, technicznych oraz antyterrorystycznych i przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju akcjom terrorystycznym przeciwko Izraelowi. Formalnie Mossad został utworzony w 1951 roku, ale nieformalnie istnieje od 1949 i jest to jedna z tych agentur wywiadowczych porównywalnych do swojej efektywności do takich agencji jak CIA czy rosyjskie KGB. Książka Bergmana Powstań i zabij pierwszy jest historią utworzenia Mossadu, jego rozwoju, jego akcji tej głośniejszych, oficjalnych bądź mniej oficjalnych akcji terrorystycznych, akcji odwetowych oraz samego rozwoju całego Izraela i tego, jak w poszczególnych etapach rozwoju Mossadu i tego, jak on działał na terytorium poza granicami państwa, swojego państwa, jak wchodził w konflikty z innymi przynależnymi obok siebie sąsiadami. Książka ta jest rzetelnym i wnikliwym raportem śledczym autora, który przeprowadził tysiące wywiadów zarówno z pracownikami Mossadu, byłymi pracownikami Mossadu, dyrektorami Mossadu, ludźmi, którzy brali akcje w poszczególnych, którzy brali udział w poszczególnych akcjach terrorystycznych, jak i odwetowych. Wszystko to jest opięte całym rysem historycznym a propos samego Izraela, jak i państw, które są obok niego. Książka ta, poza typowym opisem Mossadu i jego rozwoju i wpływu na sam Izrael, pokazuje też, jak jego akcje poboczne bądź docelowe miały wpływ na to, co się dzieje nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale i w Europie. I mam tutaj na myśli atak w Monachium. Według naszego autora źródłem powstania Mossadu było pokazanie całemu światu, że Izrael nie jest gorszy, że Żydzi nie są ludźmi gorszego sortu i że to, co zrobił Hitler, jest niewybaczalne i teraz, kiedy oni wrócili do siebie, to oni właśnie pokażą, że nikt więcej nie będzie zadzierał z Izraelem, bo się nie opłaca. I dlatego właśnie został stworzony Mossad, żeby pokazać całemu światu, że z Izraelem się nie zadziera, że to jest tak dobra jednostka wywiadowcza, że ona wie o wszystkim i za każdym razem, kiedy będzie trzeba, to po prostu zabiją odpowiednią osobę po to, żeby pokazać, że w nich jest siła i to oni mają, że nikt więcej nie podniesie ręki na nich, tak jak to zrobił Hitler. Izrael, walcząc o swój byt, o swoją pozycję na Bliskim Wschodzie i pokazując swoją siłę za pośrednictwem Mossadu, zaczyna uciskać i wywierać wpływ na swoich sąsiadów, na przynależne tereny, między innymi na Palestynę, którą rządzi, którą zawładnął. Nie pomaga Yasir Arafat, czyli jeden z czołowych polityków tamtejszych czasów, działający na rzecz wyzwolenia Palestyny. Palestyńczycy są uciskani, nie wiedzą, co mają zrobić, chcą, żeby cały świat wiedział o tym konflikcie, że Żydzi są B i że to oni są poszkodowani, w związku z czym atakują izraelskich sportowców w Monachium podczas olimpiady. To jest jeden z takich ważniejszych konfliktów na Bliskim Wschodzie, który do tej pory trwa, który się nie skończył, a który jest bardzo dobrze opisany w tej książce. Pokazane jest źródło tego, dlaczego Izraelczycy chcą pokazać swoją siłę i chcą pokazać, że nie warto z nimi pogrywać, bo oni są w stanie się odegrać, a z drugiej strony sami to robią. Czy celowo, czy niecelowo, to już tutaj do Waszego wglądu i do Waszej oceny, ale pokazuje to ten efekt kuli śnieżnej. To znaczy, że jeżeli przydarzy się jedna zła osoba, która coś zrobi złego jakiemuś narodowi, czy drugiej osobie, to później następuje efekt kuli śnieżnej, efekt domina i popycha to za sobą różne konsekwencje, w których żyjemy po dziś dzień. Kolejnym takim konfliktem, takim zarzewiem, który jest opisywany w tej książce, jest powstanie Hezbollahu i tego, jak konflikt w Libanie dał początek temu antyimperialistycznemu ruchowi Hezbollahowi i temu, jak poszczególne kraje zarówno Europy, jak i Bliskiego Wschodu współpracują bądź nie z tą grupą. Bo to tak można nazwać, bo to nawet nie jest siła polityczna, aczkolwiek Unia Europejska troszeczkę inaczej go traktuje, ale do czego zmierzam, że kolejny raz na łamach kart książki Powstań i Zabij Pierwszy pokazany jest rys historyczny tego, jak doszło do pewnych konfliktów i co one niosły za sobą, jakie są tego konsekwencje i w jakich się odnajdujemy dzisiaj i jak w dniu dzisiejszym, dzisiejszym, bo książka kończy się na latach współczesnych, jak w dniu dzisiejszym dany konflikt i dana grupa antyterrorystyczna czy antyimperialistyczna jest postrzegana w dniu dzisiejszym. Oprócz tego rysu historycznego, tego z czego się wzięły dane konflikty, jak się rozwijały, jaki miały wpływ na tamte czasy, na czasy współczesne, mamy też opis tutaj poszczególnych akcji Mossadu, jednej z głośniejszych, akcji odwetowych w Monachium, akcja Wiosna Młodości, czy praca Eliego Cohena na terytorium Syrii. Wszystko to opatrzone jest dużą ilością zdjęć, bibliografią oraz przypisami. Jeżeli jakieś pojęcie nie jest nam znane, to możemy cofnąć się do samego końca książki i tam odnajdziemy krótki opis tego, na czym miała ogólnie polegać dana akcja, ewentualnie z czym dany ruch się wiąże i jakie ma swój rozwój i konsekwencje. Ja się przyznam szczerze, że jestem zauroczona tą książką. Pomimo tego, że to jest książka cegła, tak jak mówiłam, ponad 600 stron i kupiłam ją od tak z głupia franc. Bez czytania żadnej recenzji czy opisu, po prostu zaintrygował mnie tytuł tej książki i też przyznam szczerze, że dosyć sporo czasu przeleżała u mnie na półce. Nie mogłam się do niej zabrać, nie wiem czemu. Natomiast gdy już zaczęłam ją czytać, no to 4 dni i było po książce, bo cała historia jest tak intrygująca i tak dobrze napisana, tak szczegółowo i tak rzetelnie jest to zrobione, że po prostu nie mogłam się od tego oderwać. Tym bardziej, że to jest nasza historia, to znaczy nie nasza jako Europejczyków, ale w ogóle naszego świata. Tego, jak kolejne konflikty powstają, jakie jest zażywie tych konfliktów, jakie mają konsekwencje, czemu dany kraj atakuje kolejny i te wszystkie niewyjaśnione morderstwa, zamachy bombowe, jakieś ukryte niesnaski. Tutaj są opisane bardzo szczegółowo i dają nam taki podgląd za kurtynę Izraela i za kurtynę trochę Bliskiego Wschodu, tego regionu, o którym się słyszy, że ciągle się tam biją, że się kłócą, że komuś z kimś nie jest po drodze, że tu Hezbollah, tu Irak, tu atakują się, tu się kłócą, nie wiadomo czemu. No wiadomo, w sensie ja nie mówię, że to jest książka, że to jest odpowiedź na wszystkie pytania oczywiście, ale daje nam jakiś kierunek, jakiś wgląd w to, co i dlaczego, z czego się wzięło i takie daje poczucie zrozumienia tego świata, w którym żyjemy, no bo tak jakby nie było, to te polityczne konflikty nadal trwają i one będą trwać, tak, bo to jest takie, z tej książki wynika takie zacietrzewienie się wszystkich tych krajów, tego Bliskiego Wschodu, tego, że nie popuści, że jeżeli tutaj zostało zamordowane, nie wiem, 3 osoby, to my wam też 3 osoby zabijemy. Jak wy nam dzieci, to my wam też dzieci. Wiecie, to taki oko za oko, ząb za ząb. To bardzo, bardzo dobrze tutaj wynika z tej książki. Taki brak możliwości odpuszczenia przeciwnikowi. Ewentualnie niechęć do odpuszczenia przeciwnikowi, tego takiego pokazania, że skoro oni nam, to my wam też. I nie ma zmiłuj, nie da rady, bo w przeszłości ktoś nam coś zrobił, byliśmy utyskiwani, w związku z czym my teraz pokażemy, bo jak nie pokażemy, nie odwrócimy się, nie zareagujemy, no to znowu powrócimy do tej sytuacji sprzed II wojny światowej. Jeszcze wspomniałam tutaj o jednym ze szpiegów, który jest opisywany przez Bergmana, czyli Eli Cohenie. To był Mossadowski, szpieg Mossadu, który działał na terenie Syrii, który został złapany przez swoją nieuwagę, bym powiedziała, i został powieszony na najsłynniejszym placu w Syrii. Jest serial na Netflixie, 6-odcinkowy, który dosyć dobrze opisuje całą historię, to jak został zwerbowany i jak sam Mossad reaguje na szpiegów, na to, czy oni zostali odkryci czy nie. Jak to jest maszynka do produkowania szpiegów, którzy są później wysyłani poza granice swojego kraju. To jest niewielki serial, on ma 6 odcinków. Na uwagę tutaj należy zwrócić Sacha Barona Cohena, który gra główną rolę, czyli jest tym naszym szpiegiem. I tutaj jego rola jest naprawdę poważna i statyczna i bardzo dobrze zagrana. W kontrze tego, co do tej pory pokazywał, czyli te jego śmieszne głupotki i komedie. Tutaj szapoba dla Saszy. Tak jak mówię, jeżeli macie ochotę poszerzyć troszeczkę wiedzę a propos działalności Mossadu i tego, jak wyglądała terrorystyczno-szpiegowska akcja Mossadu na terenie Syrii, no to możecie sobie obejrzeć i poświęcić. One zdaje się mają po godzinie, no więc można sobie podzielić na 2 dni i spokojnie łyknąć cały serial w ciągu 2 dni. Zostawiamy politykę i przechodzimy do nie mniej interesującego jak i kontrowersyjnego tematu, czyli do tematu religii. W każdej religii istnieje pewna grupa jej wyznawców, bardzo ekstremistycznych, która traktuje ją bardzo serio, poważnie, na 200% i podporządkowuje całe swoje życie jej. W judaizmie taką grupą są hasydzi, którzy żyją nie tylko w Izraelu, ale również i w różnych częściach świata, gdzie mają swoje grupki, tworzą swoje własne komitywy, coś jak amisze, tak? Tylko że amisze mają oddzielne swoje osady, powiedzmy z dala od miasta, a hasydzi często tworzą w metropoliach europejskich jakieś dzielnice, w których oni rządzą, oni żyją i traktują ten teren jak swój. Pozycja, którą chcę Wam zaprezentować, traktuje o tym właśnie temacie. Została napisana, jest to książka, została ona napisana przez Deborah Feldman i traktuje o hasyckiej rodzinie, w której została wychowana i z której uciekła mając 25 lat. Książka, jak i serial ma ten sam tytuł, Unorthodox. Książka została wydana, zdaje się, że w 2018 roku i zdobyła ogromną, wielką popularność na całym świecie, gdyż traktuje właściwie o sekcie, z której sama Deborah się wyrwała i opisuje szczegółowo to, jak była traktowana, jak była maltretowana psychicznie, jak kobiety z jej domu, z jej rodziny traktowały ją, podporządkowały właściwie całe jej życie temu, aby służyć mężczyźnie, właściwie swojemu mężowi. Deborah została wychowana w hasyckiej sekcie założonej po II wojnie światowej, która znalazła się w jednej z dzielnic Nowego Jorku. Została ona wychowana w przekonaniu, że eksterminacja Żydów przez Hitlera to była kara Boża za to, że Żydzi asymilowali się w Europie, że zaczęli podróżować, a nie siedzieli z dupą na tyłku w Izraelu. Uczono ją, że Żydzi muszą trzymać się starych zasad oraz tradycji tylko po to, żeby przetrwać. W wieku 17 lat została zmuszona do zawarcia małżeństwa z góry zaaranżowanego z człowiekiem, którego poznała 30 minut przed zawarciem tego małżeństwa. W gruncie rzeczy Deborah wytrzymała 2 lata w tej grupie, w tej sekcie. Po urodzeniu swojego syna uciekła do Berlina. Deborah została wychowana przez swoich dziadków, bardzo tradycjonalistycznych, którzy przeżyli Holokaust. Ojciec był szalony, nie bardzo kontaktował, co się dzieje, przynajmniej nie zawsze. Gdzieś tam mu się coś odkleiło, natomiast matka już wcześniej opuściła ją, zostawiła dla lepszego życia. Bardzo duży wpływ na Deborah miała jej teściowa, która uczyła ją, jak ma zaspokajać swojego męża, czyli jej syna. Pilnowała, żeby się dobrze prowadziła i pozwalała na to, żeby jej syn, czyli mąż Deborah, źle ją traktował i zmuszał ją do zbliżeń seksualnych. Tak jak wspomniałam, Debora wytrzymała 2 lata w swojej rodzinie. Nie mogła zajść w ciąży, co też było problematyczne. W sensie powodowało, że rodzina szeptała, zwłaszcza kobiety szeptały między sobą, że pewnie coś z nią jest nie tak, bo nie może zajść w ciąży i jest wybrakowana i ma jakiś defekt i tak dalej. Wytrzymała, w momencie, kiedy urodziła swojego syna, zorientowała się, że żyje w klatce, że brakuje jej wolności, że to jest nie takie życie, jakie chciałaby prowadzić, i zdecydowała się na ucieczkę do Niemiec. Całe życie Debory, które spędziła w rodzinie hasyckiej, było podporządkowane woli męża i kontrolowane przez kobiety w rodzinie. Jej zadaniem było zaspokojenie potrzeb jej drugiej połówki. A jeżeli tego nie robiła, to znaczyło, że jest coś z nią nie tak. Miała jedyne zadanie, czyli gotować i być przy boku męża. Nie mogła mieć własnego zdania. Oczywiście nie mogła się uczyć ani czytać. Nie mogła uczyć języka angielskiego, bo jest to język diabła. I właściwie powinna siedzieć w domu jak szara myszka i czekać jak wierny pies na swojego pana. Z całej książki przebija się taka niezwykła kontrola kobiet, które pilnowały każdego kroku Debory. To, co robi, to, co mówi, jak się zachowuje. Jak miała menstruację, to musiała chodzić do takiej specjalnej łaźni, gdzie starsze panie po menopauzie sprawdzały, czy jest ona nieczysta, i w momencie, kiedy stwierdzały, że faktycznie krwawi, to musiała się oddalać od męża, nie mogła na niego patrzeć, widzieć, nie mogła z nim spać, nie mogła przygotowywać jedzenia. Pełna inwigilacja, pełna kontrola ze strony kobiet, które kiedyś w przeszłości, tak jak i ona, też były tak samo kontrolowane, więc de facto powinny wiedzieć i zrozumieć, jak upokarzającym jest takie pilnowanie młodej dziewczyny, która poza byciem żoną i kucharką ma jeszcze jakieś większe ambicje. Jako że Debora w momencie ślubu, w momencie zawarcia małżeństwa miała 17 lat, więc była niedoświadczoną dziewczyną, młodą kobietką, która nie ma dobrze rozbudowanej ani sfery emocjonalnej, ani seksualnej. I cały ten ślub, do którego doprowadziła rodzina i do zmuszania ją, żeby zaspokajała potrzeby seksualne męża, doprowadziły do tego, że Debora nabawiła się nerwicy. Mało tego, miała swoją osobistą chorobę wewnętrzną, weneryczną, skurcz macicy czy coś w ten deseń, i nawet nie mogła nikomu o tym powiedzieć, bo było to bardzo wstydliwy i niepożądany temat, o którym, broń Boże, nie można było nikomu wspomnieć. Z całej tej książki rysuje nam się taki świat, w którym to mężczyźni podchodzą do życia z ideałami, z przekonaniami, spisują je, a później komunikują kobietom, które to kobiety właśnie mają je wyegzekwować, mają sprawić, że to słowo, które jest spisane, stanie się ciałem. Bardzo smutny i przykry obraz ludzi, którzy zacietrzewiają się w swojej religii, które doprowadzają do naprawdę wielkiego i głębokiego nieszczęścia, depresji, bólu wewnętrznego młodej dziewczyny, która, żeby nie siła determinacji i siła takiej wewnętrznego przekonania, że coś tu jest nie tak, że potrzebuje czegoś więcej, że zasługuje na coś więcej, bo to jest najważniejsze, bo każda członkini rodziny Debory pokazywała jej, że ona się do niczego nie nadaje. To znaczy, że jedyne jej miejsce jest przy boku męża i nigdzie więcej, tak? Że to jest największa, najwyższa rola, jaką na kobietę jest stać. Natomiast ona, żyjąc w przekonaniu, że jest ją stać na coś więcej, że zasługuje na coś więcej, że świat jest dużo większy i szerszy i dużo bardziej interesujący od tego, w którym ona żyje, to wszystko sprawiło, że zdecydowała się na ucieczkę do Berlina, w którym żyje do dziś. Tak jak wspomniałam, na Netflixie jest miniserial na bazie tej książki. On ma, zdaje się, 4 odcinki, tam po 50 minut. Jest on całkiem dobrze zrobiony, oddaje, w miarę dobrze oddaje cały kontekst książki, i nawet pojawia się izraelska aktorka grająca główną rolę, czyli alter ego naszej Debory. Ja osobiście optuję jednak za książką, dlatego nie ukrywam, że książkę pochłonęłam pochłoniecie powiedzmy w te 10 godzin, czyli musicie przynajmniej z tydzień ją podtrzymać w rękach, natomiast serial obejrzycie w przeciągu jednego wieczora, jeżeli się dobrze zepniecie i zaraz o nim zapomnicie. To jest tak emocjonująca książka i tak niezwykła historia, że warto by było poświęcić jej nieco więcej czasu na to, żeby się zastanowić nad tym. W jakim środowisku przyszło jej żyć, z jakiego środowiska musiała się wyrwać i z jakimi trudnościami musiała się zmierzyć po to, żeby uciec stamtąd i przeżyć i dać upust całej swojej determinacji i pozwolić sobie na to, żeby uwierzyć, że ona jako kobieta jest w stanie i może żyć na lepszym, wyższym poziomie i że ma do tego prawo, bo to o to chodzi, że ona jako kobieta, izraelska kobieta, ma prawo do tego, żeby żyć, prowadzić życie dużo ciekawsze i bogatsze niż to, co jej przedstawiła rodzina. Tak więc zachęcam Was gorąco do książki, a później, jeżeli chcecie zrobić sobie małe review, to obejrzyjcie serial. Dodam tylko jeszcze, że Deborah napisała drugą część swojej opowieści, która nazywa się Exodus. Ja jej nie czytałam, ale też zbiera dobre recenzje, także gdybyście chcieli, to możecie jeszcze bardziej poszerzyć swoją wiedzę o tą jakże niezwykłą historię. Kolejną niezwykłą i intrygującą propozycją są filmy w reżyserii Ethana Foxa. To jest izraelski reżyser, zdeklarowany homoseksualista, będący w stałym i oficjalnym związku, który ma na koncie kilka filmów nominowanych do Ofiru. I Ofir to jest taka izraelska nagroda przyznawana przez ichniejszą akademię telewizyjną. Ethan ma na koncie wiele filmów zahaczających o tematykę gejowską, homoseksualną. Natomiast ja nie będę tutaj opowiadała ich wszystkich, bo może niekoniecznie lubicie ten temat. Zajmę się tylko jednym z filmów, tak dla przykładu po prostu, który nawiązuje troszeczkę do tematu Mossadu, o którym wcześniej wspomniałam. I mam tu na myśli film pod tytułem Spacer po wodzie. Tytuł nawiązuje do jednego z cudów biblijnych, kiedy to Chrystus chodził po wodzie. Spacer po wodzie jest historią młodego człowieka, żołnierza Mossadu, który dostaje wyjątkowe zadanie, odnalezienie i zgładzenie oczywiście nazistowskiego zbrodniarza wojennego. I żeby to zrobić, musi przeniknąć w rodzinne kręgi tegoż nazisty. Żeby odnaleźć tego zbrodniarza wojennego, Eiel musi się zbliżyć do jego rodziny i postanawia zacieśnić więzi z wnukami naszego zbrodniarza wojennego, a najbardziej z Axelem, czyli jego wnukiem. I tutaj mamy pierwszy zgrzyt, pierwsze postawienie po dwóch stronach barykady w tej samej historii. Mamy Eiela, zatwardziałego żołnierza Mossadu, którego rodzina została wymordowana za czasów hitlerowskich przez zbrodniarza wojennego. Natomiast Axel jest młodym, wyzwolonym człowiekiem, homoseksualistą, który pochodzi właśnie z rodziny, która mordowała niewinnych Żydów. Na samym początku Eiel nie wie, że Axel jest homoseksualistą i traktuje go normalnie. Natomiast przychodzi jeden wieczór, jedna noc, w której trafiają do klubu gejowskiego, gdzie Axel wchodzi do niego i pierwsze co robi, to podrywa jakiegoś faceta bez żadnych ceregieli właściwie i Eiel czuje się zaskoczony. Jest wszystkie jego homofobiczne myślenia, teorie wzbudzają w nim wstręt i żąda właściwie od struktur Mossadu, żeby go odsunęło od tego zadania, bo jego to przerasta. Natomiast no niestety Mossad mówi, że to jest twoje zadanie, zagryź zęby i musisz to zrobić, bo nie ma wyjścia. W miarę jednak rozwoju filmu coś się zaczyna dziać w Eielu. On się zaczyna zmieniać pod wpływem Axela, dobrego, ciepłego chłopaka. Tam nie ma żadnej żadnego romansu. To znaczy, może jest taki mentalny, natomiast jeśli chodzi o fizycznego romansu, czegoś takiego nie ma. Natomiast to, co jest fajne i takie przyciągające uwagę, to, że taki zatwardziały żołnierz, taki typowy człowiek, który, mięśniak taki typowy, który jest osadzony w pewnych ramach, w pewnym obszarze, w którym się zawsze poruszał i czuł się wygodnie, ma szansę na odbicie się od tego i na poprawienie swojego światopoglądu i rozpoczęcie nowego życia na bazie tego człowieka, do którego na początku czuł wstręt i o którym myślał, że to jest gorszy sort. I tutaj taka deska ratunku pojawia się w jego życiu, pomimo tego, że musi zrobić to, co mu Mossad nakazał, czyli musi zgładzić wojennego zbrodniarza. To, co jeszcze przykuwa uwagę w tym filmie, to, że jest pokazane życie nocne w Tel Awiwie. To znaczy, jeżeli myślimy sobie o Izraelu, o Tel Awiwie, to mamy na myśli hierarchię, struktury, przesądy, życie religijne. To wszystko jest na powierzchni, a wewnątrz, czyli w nocy, w momencie, kiedy otwierają się kluby nocne, jest to pewnie, że Sodomia i Gomoria, ale może się dziać wszystko. Człowiek jest wolny, wyzwolony, robi co chce i nie czuje żadnego kaganka na szyi, może robić, co mu się żywnie podoba. Żeby wam nie spoilować końca i całego filmu, dodam tylko, że zadanie zostaje wykonane, ale nie w taki sposób, jakbyśmy tego się spodziewali, jakbyśmy tego oczekiwali. I cały film jest pięknie napisany, fajnie zrobiony i tak lekko i przyjemnie dla ludzi, którzy nie mają styczności z filmami LGBT. To tutaj naprawdę ten wątek jest poprowadzony delikatnie, tak zwiewnie i bez chamszczyzny, tak takiego subtelnie bym powiedziała. Na uwagę zwraca fakt oczywiście, że wnukowie nie wiedzą, iż jego dziadek był nazistą, przynajmniej jedno z nich, mam tu na myśli Aksela. Siostra jego od dawien dawna wiedziała, kim dziadek był, czym się zajmował i dlatego wyemigrowała z Izraela. Na poboczu dodam, że aktorka, która gra tutaj siostrę Aksela, zapomniałam jej imienia, w jednym z wywiadów przyznała, że jej dziadek też był nazistą i bardzo mocno odebrała tą rolę i bardzo personalnie, znaczy miałoby dla niej takie podwójne znaczenie. Film ten otrzymał wiele nagród, zarówno za scenariusz, jak i za reżyserię. Dostał też nagrodę za soundtrack, za oryginalną muzykę, którą napisał Ivry Lider. I główną piosenkę, główny motyw jest śpiewany tutaj z panią o imieniu Rita Kleinstein. Ivry Lider współpracuje z naszym Ethanem Foxem i ma na koncie skomponowanie muzyki do jego jeszcze dwóch filmów, do Josi i Jager oraz do Bańka Mydlana. Gdybyście chcieli sobie posłuchać Ivry Lidera, to ma on oczywiście konto na Facebooku i na YouTubie. Jakaś tam dyskografia jest, możecie sobie przesłuchać. Polecam, bo jest to coś innego. Zawsze warto poszerzyć swoje horyzonty o jakąś nową dawkę zarówno nut, jak i słowa. Myślę, że na specjalną uwagę i Wasze zainteresowanie zasługuje trylogia antymiłosna Rodzeństwa Elka Betz. To są trzy filmy, które zdobyły ponad 50 nagród i oboje, zarówno Ronit, jak i Shlomi, napisali scenariusze i wyreżyserowali. Ronit, nieżyjąca już aktorka, 50-letnia, po zmaganiach się z nowotworem, gra tutaj główną rolę Vivian. Pierwsza część to Wziąć sobie żony, druga 7 dni, a ostatnia Vivien chce się rozwieść. We wszystkich tych częściach Ronit gra marokańsko-francuską Żydówkę, której postać wzorowana jest na matce Ronit, która też miała problemy z mężem i zmagała się z jego obecnością jako mężczyzną w domu. Cała historia, cała ta trylogia to taki manifest, głos kobiet w Izraelu, zapomniany głos, niedoceniony, który jest pod ręką, pod pantoflem męża, który nimi rządzi, kieruje, steruje, które są właściwie ubezwłasnowolnione i mają za zadanie tylko gotować, prać, sprzątać, robić dobrze mężowi i mu tylko przytakiwać. Ja nie będę tutaj opowiadać o każdym z tych filmów oddzielnie, bo bym musiała nagrać kolejną godzinę odcinka poświęcone tylko tej trylogii. Dodam tylko, że wszystkie te trzy filmy są naprawdę interesujące i takie głęboko przedstawiające relacje pomiędzy mąż, żona w Izraelu, a właściwie kobieta i mężczyzna w Izraelu. Ronit zagrała też w bardzo popularnej w Polsce komedii Przyjeżdża orkiestra, która też zdobyła szeroki rozgłos i też jest warta Waszej uwagi. Z takich jeszcze lżejszych tematów, żeby nie pokazywać Wam Izraela tylko ciężkiego i takiego historyczno-politycznego, to jest też fajna czarna komedia Duże złe wilki, gdzie historia kręci się w małym miasteczku, gdzie jest popełniana seria morderstw i w pewnych okolicznościach zostaje podejrzany nauczyciel, że to on jest tym mordercą. Niestety z braku dowodów nie można mu nic zrobić, w związku z czym policjanci decydują się samemu wymierzyć sprawiedliwość, idąc za regułą oko za oko, głowa za głowę. I to jest typowa czarna komedia. Mamy tutaj bardzo brutalne sceny tortur, które są naprawdę bardzo wymowne i mogą przysporzyć ciarków na plecach, a z drugiej strony, dla odbicia się od ciężkości tego klimatu, mamy humor, który rozładowywuje całe napięcie, całą sytuację. Z takich jeszcze lżejszych tematów i przyjemniejszych dla oka, to mogę Wam zaproponować film pod tytułem Tańczący Arabowie. Jest to ekranizacja powieści Sayeda Kaszui, która przedstawia życie izraelskich Arabów w Jerozolimie i przedstawia stosunki między światem żydowskim a arabskim, które oczywiście jest pełne napięć, uprzedzeń, jakichś niedomówień. I to wszystko jest okraszone tym wątkiem miłosnym, który sprawia, że to wszystko zaczyna się mieszać i te wszystkie stereotypy i uprzedzenia gdzieś tam się kruszą w trakcie życia, w trakcie przebywania ze sobą. Ja bym powiedziała, że jest to takie ironiczne spojrzenie na konflikt między tymi dwoma narodami, które wbrew pozorom wydają się być dużo bardziej bliższe niż obojgu im się wydaje. Jest bardzo dużo produkcji izraelskich, które pojawiły się na polskim rynku i żeby opowiedzieć o nich wszystkich, to by mi życia ani czasu nie starczyło. W związku z czym przytoczę kilka jeszcze tytułów, tak żebyście mogli sobie obejrzeć coś innego i coś lżejszego. Jest ciekawa propozycja, którą wyreżyserowała Natalie Portman, ta aktorka. To jest film Opowieść o miłości i mroku, gdzie młody chłopaszek musi sobie poradzić z rodzinną tragedią. Jest też w podobnym stylu film pod tytułem Droga Ashera. Zdaje się, że sprzed 3 lat. Tak można by było powiedzieć. I jest to tutaj historia młodego człowieka, który musi dokonać ważnych decyzji dla swojego życia. Jest słynny walc z Bashirem, czyli głośna animacja, która mówi o traumie sprzed wojny i o tym, jak ludzie sobie radzą bądź nie z tym, co wojna po sobie pozostawiła. I ja nie mówię tutaj o zniszczeniach dookoła, tylko to, jakie spustoszenie w sercu wojna pozostawiła w ludziach tam żyjących. Z takich trudniejszych tematów to jeszcze jest Lebanon, tylko to już jest produkcja mieszana, o Libanie, ewentualnie jeszcze jest taki film Biford, który opowiada o pierwszej wojnie libańskiej czy gorzki raj. Także jest w czym wybierać. No niestety jest to kraj, który ma dosyć trudną historię za sobą, ciężko przeżytą trudne relacje polityczno-wojenne, polityczno-społeczne, w związku z czym te filmy no, są takie, a nie inne, tak? Nie jest to łatwa i lekka kinematografia, ale konieczna do obejrzenia, dlatego tak ważne jest, zanim się zacznie oglądać niektóre propozycje, warto popatrzeć, poczytać troszeczkę o historii Izraela i o tym, w jakich konfliktach była i dlaczego, żeby później zrozumieć kontekst. Bo oglądając tylko tak film, wiecie, bo jest ciekawy ewentualnie, bo zdobył nagrodę, okej, spoko, fajnie. Natomiast wydaje mi się, że mając jakieś podłoże do takiego filmu, lepiej się go odbiera i lepiej się w niego wejdzie. Tym bardziej, że tak jak mówię, no Izrael nie jest łatwą kinematografią. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że sięgniecie po którąś z produkcji, o których Wam tutaj opowiedziałam. Jeżeli macie jakieś uwagi, pytania bądź kwestie sporne, piszcie śmiało na maila w opisie. Również jeżeli macie ochotę posłuchać o jakimś konkretnym kraju, regionie i jego popkulturze, chcielibyście coś wiedzieć konkretnego o danym kraju, danym państwie czy danym regionie, piszcie. Mam nadzieję, że uda mi się coś zorganizować, wysłuchać jakąś ciekawą informacje na bazie tamtejszej popkultury, żebyście sobie posłuchali, obejrzeli czy poczytali. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!